Kochani, dzisiaj mam takie słowo o jedzeniu. Jakiś czas temu takie hasło mi się pojawiło w głowie. Fast food, slow food, eternal fruit. Po angielsku. Z angielskim trzeba uważać. Kiedyś takie miałem objawienie na temat imion Bożych i dzieliłem się o Jahwe Jira, Jahwe Rafa i w tym rozpędzie doszedłem do Jahwe Shalom i w tym rozpędzie doszedłem do Jahwe Shepherd. A Shepherd nie jest niestety po hebrajsku, tylko po angielsku. I wszyscy się śmiali, a ja byłem tak rozpędzonym kaznodzieją, że tego nie zauważyłem. Więc z angielskim trzeba uważać. Więc takie hasło do mnie dotarło, wiesz, szybkie jedzenie, fast food, wolne jedzenie, slow food, to jest taka nowa moda, prawda, żeby nie po prostu nie zaśmieciać swojego życia po prostu napychaniem pustymi kaloriami siebie i jeszcze dodatkowo szkodliwymi rzeczami i jeszcze jedząc to szybko, co w ogóle wpływa destrukcyjnie i później, żeby po prostu spędzać czas w jedzeniu. Jest taka moda, żeby gotować wspólnie. Nie wiem, czy słyszeliście, żeby zapraszać ludzi do domu wtedy, kiedy obiad jeszcze nie jest przygotowany i razem z nimi po prostu siedzieć, rozmawiać i jeść. I wiecie, i to jest taka... Nie chcę popadać teraz w naukę o jedzeniu i o zdrowym odżywianiu, chociaż jest to bardzo ważne, bo jesteś tym, co jesz. I to jest prawda. I to jest prawda też zawarta w Biblii. No ale żeby tak nie popadać w to, to chciałem powiedzieć, że Biblia o tym dużo mówi i że warto jest o tym czytać, ponieważ od jedzenia bardzo dużo zależy w naszym życiu. Jak źle jesz, to masz złe życie. Szybciej umrzesz, będziesz chorował. Będziesz miał problemy różnego rodzaju. Złe jedzenie wpływa też na złe twoje relacje, bo jeżeli nie poświęcasz czasu na jedzenie, to nie masz czasu na relacje, na więzi. Ludzie, którzy jedzą, dopiero ci nawiązują jedzenie. Nawiązują relacje. Ludzie, którzy razem jedzą, tak? Bardzo was proszę, żebyśmy organizowali pikniki, grille. Chociaż tam... Okej, ale dobrze, już nie będę. Żebyśmy wspólnie spędzali czas. Wiecie, ten stół z winem i z chlebem to jest taka... Strasznie smutna, symboliczna namiastka tego, co powinniśmy mieć w naszym życiu. Amen. Powinniśmy spędzać czas jedząc ze sobą i spędzając czas. I teraz, i w związku z tym też, tak już zachęcam was do niejedzenia w fast foodach. Brońcie się przed tym. Róbcie sobie super kanapki z pieczywa razowego w swoich domach. Łukasz, nie obgryzaj tak nerwowo paznokci. Zapraszajcie ludzi do domów, po prostu gotujcie razem, niech zapachy się unoszą z waszych kuchni, niech goście wasi wychodzą z waszych domów przesiąknięci jedzeniem. Zobaczycie, jak bardzo to wpływa na wasze duchowe życie i na wasze społeczne życie, relacyjne życie. Tak? Więc to jest taka, to jest tylko to, teraz zilustrowałem to, skąd to słowo się wzięło. Natomiast później, kiedy zacząłem rozważać to dalej, to Bóg zaczął do mnie wyraźnie mówić, że tak jak wygląda nasze, może nie tak, ale że nasze życie możemy porównać do właśnie do jedzenia. I dzisiaj chciałbym wam dać taką ilustrację życia jako jedzenia. Wiesz, kto nie je, ten nie żyje, tak? Oczywiście, jak nie je, może przez pewien czas wycieńczać swoje ciało, ale jeżeli nadal nie będzie jadł, to umrze. Ale wiecie, tych podobieństw jest więcej. Zaraz przejdę do słowa i skończę z tymi kulinariami, ale jeszcze tylko przez chwilę, tak? Jest taka lekcja anatomii mała. Usta człowieka. Że tak. Usta człowieka są zarówno narządem mowy, jak i początkiem układu trawienia. Usta człowieka, tak? Teraz tak. Możesz jeść, czyli możesz żyć szybko lub wolno. Tak? Kto żyje szybko, może ma frajdę przez kilka lat, ale później zaczynają się kłopoty, bo życia nie można przebiec. Życie to nie załatwianie spraw. Życie to nie ciągła gonitwa za czymś. Życie to nie może być pościg szczurów. Wyścig szczurów, pościg szczurów. Tak? Więc możesz jeść szybko, możesz jeść wolno. Możesz żyć szybko, możesz żyć wolno. Możesz mieć w życiu, twoje życie może być zdrowe i może być niezdrowe. Podobnie jak twoje odżywianie może być zdrowe albo niezdrowe. W życiu możesz się rozsmakować lub możesz się zapchać. Jedzeniem możesz się rozsmakować i możesz się jedzeniem zapchać. Okay? Możesz mieć braki w życiu i możesz mieć braki w odżywianiu. Możesz mieć życie, które jest... Możesz nie dojadać lub obfitować. Możesz jeść cały czas ten sam pokarm, a możesz korzystać z wyborów. Możesz mieć życie monotonne, cały czas wrzucasz to samo na ruszt, a możesz dokonywać wyborów. Nie wiem, czy oglądaliście taki program, jakiś tam pan Pascal. Dzień dobry Państwu, dzisiaj przygotujemy tutaj do Państwa potrawkę i tak dalej. Wiesz, te programy mają coś fantastycznego w sobie i są różne, bo to jest taki, kucharz taki, wszystkie nazwiska moglibyśmy dzisiaj zareklamować. Jest też taki śmieszny program, taki leśnik z dziczyzny jedzenie przyrządza, on jest zawsze w mundurze leśnika. Z brodą, trzyma tak cały czas ręce, niczego jedzenia nie dotyka, ale ma swojego kucharza, który cały czas gotuje i go tak cały czas, prawda? I to się widzisz w leśniczówce gotuje. I są różne, prawda? Takie... I wiecie, ale za każdym razem, jak taki program oglądam, to od samego patrzenia. Ja patrzę. Od samego patrzenia na ten program już coś się ze mną dzieje. Już bym chciał tam być. Nawet jak przed chwilą byłem najedzony, to nagle... Coś się we mnie wzbudza. Tak, ostatnio teraz jest era ta truskawkowa, więc żona co chwilę mnie wysyła na jakiś bazar. I wiecie, chodźmy na bazary w ogóle. To też taka... Nie chodźcie z supermarketów. W supermarketach śmierdzi. Jedzenie jest zatrute. Jedzenie jest napełnione różnymi antyutleniaczami, innymi rzeczami, żeby to się nie psuło. Tak? Idźcie na bazary. Tak? Tam pachną warzywa. Ja tam byłem ostatnio i po prostu i rzodkiew, i cebula, i pietruszka, i kapusta, i sałata, i jajka. Byłem w takim straganie i tak pani mówi, jajka. Ja mówię, jakie jajka? Ja mówię, przeparał, że pan mieć z fermy, kury w klatkach 50 na 50, kury z klatek 20 na 20, dziobiące, z podściółką, na betonie. Wiesz, szok, po prostu nie wiedziałem, że tyle jest rodzajów jajek, prawda? I to jest piękne, dobrze, więc... Więc w życiu możesz się rozsmakować, a możesz mieć po prostu nudne życie. Ciągle po prostu, nie wiem, czarny chleb i czarna kawa. Albo pasztetowa całe życie. Albo szmalec całe życie. Albo całe życie kartofle. Właśnie, tak czuję właśnie, że... To jest tutaj, to spuentujemy. Tak? Więc się możesz rozsmakować się. Możesz zrozumieć, że w życiu jest pełno wyborów, tak jak jest mnóstwo wyborów, jeśli chodzi o jedzenie. Taki mój znajomy odpowiedział, że w latach 90. był takim asystentem amerykańskiego misjonarza, który przyjechał do Polski, mieszkali w Katowicach i ten misjonarz wysłał go, żeby mu kupił bilet do Budapesztu i żeby sprawdził różne opcje. I on pojechał do Katowic, sprawdził, że jest nocny pociąg, przyjechał z kupionym biletem. I ten, to był kontrast, rozumiecie, Polaka wychowanego w komunie, początek lat 90. i Amerykanina, który przyjechał na misję. I on mu przyszedł i mówi, tu jest bilet, pociąg nocny, wyjeżdża o 22, tam oto jesteś w Budapeszcie. I ten Amerykanin go zapytał, ale jakie są opcje? Tak? A on mówi, jak to opcje? No, czy jakieś inne były wybory? Mówi, jakie wybory? Po prostu to jest... To jest dobry pociąg. A on się pytał, ale był jakiś autobus może? Był zszokowany w ogóle pytaniem. Autobus? A sprawdziłeś linię lotniczą? Może jest jakieś szybko, można się samolotem przerzucić? On mówi, że im dłużej go ten Amerykanin męczył, tym bardziej po prostu doznawał szoku. Puenta była taka w tej opowieści tego mojego znajomego na ten temat, że faktycznie człowiek, który żyje ubogim życiem, nie ma świadomości, że ma wiele wyborów, jak może żyć. Żyje płytkim życiem, tak? Tak samo jest z jedzeniem. Możesz cały czas coś w siebie wrzucać. A jedzenie to może być sztuka, to może być piękno, to może być różnorodność. I życie takie może być, tak? Więc możesz nie dojadać lub obfitować i korzystać z wyborów. Możesz jeść tym, co pochodzi z ust Pana i tym, co pochodzi od wrogów. tak? Możesz żyć tym, co pochodzi z ust Pana i żyć tym, co pochodzi od twojego wroga. Możesz żyć w mozole, troskach lub dziękując i chwaląc Boga. Możesz jeść wolny od trosk, dziękując Bogu za to, że zastawia twój stół i możesz wrzucać w siebie jedzenie pomiędzy jedną troską a drugą i będziesz miał za chwilę wrzody. Okay? Więc jakie jedzenie, takie życie, jakie życie, takie jedzenie. Okay? I po prostu musimy zrozumieć, że nasze życie duchowe zależy od jedzenia. I jeszcze na koniec, możesz jeść pięknie, a możesz jeść chlap food. Byliśmy kiedyś na takim spotkaniu dla pastorów. Jeden pastor mówi, słuchajcie, ja jestem tak zmęczony tymi naszymi spotkaniami dla pastorów, bo modlitwy są fajne, uwielbienie są fajne, ale jak idziemy na tą stołówkę i ta pani w białym fartuchu i białym czepku robi to coś po prostu, fu, następny, fu, to mówi, no mi się jeść odechciewa. Mówi, czy my moglibyśmy ten spotkanie nasze zrobić tak, żeby to jedzenie było podane, a nie był to chlap food? Tak? I to tak samo jest z życiem. Nasze życie to może być takie chlap, a może być po prostu takie życie, zobaczcie, takie. Albo takie, albo takie, albo takie, albo takie, albo takie, albo takie. By the way, nie wiem, czy wam powiedziałem, ale dzisiejsze kazanie jest 4-godzinne, bo chciałem naprawdę dotrzeć do sedna. Tak, albo takie, albo takie, albo takie, albo takie, albo takie. Albo takie. Albo takie. To będzie wisiało przez resztę kazania. Powiększyć zdjęcie. Halleluja. Więc zacznijmy teraz już na temat. Przepraszam tych wszystkich, którzy nie są nawykli do moich takich wstępów i dygresji. Wybaczcie mi, teraz już będzie... Tylko Biblia. I otwórzmy piątą Księgę Mojżeszową, 8:3. To jest właśnie ten fragment. Tak? Dobrze mniej więcej to widzicie? Może zrobimy, już nie będzie tych obrazków, to może troszkę poprawimy to. Dobrze. Więc tutaj mamy piątą Księgę Mojżeszową, 8:3. Mojżesz powiedział takie słowa do Izraela, kiedy mieli już, byli u końca podróży po pustyni i za chwilę mieli wejść do ziemi obiecanej. Powiedział tak. Upokarzał cię i umarzał głodem, Bóg, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co pochodzi z ust Pana. My te słowo znamy z Ewangelii. Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Tak to mamy zapisane w Ewangeliach. Natomiast ta zasada, że człowiek żywi się i karmi się w swoim życiu tym, co wychodzi od Boga, jest zasadą całej Biblii od początku do końca. Wszystkich pism, wszystkich proroków, Tory, Ewangelii i listów. Człowiek nie może żyć, jeżeli nie karmi swojego życia i nie przemienia swojego życia poprzez Boże Słowo. Nie możesz wygrać swojego życia, nie możesz przejść swojego życia, nie możesz zwyciężyć swojego życia, jeżeli nie karmisz się Bożym Słowem. Dlatego modliłem się w ten sposób, zaczynając to słowo, że nie uda ci się, nie powiedzie ci się twoje życie, jeżeli będziesz myślał, że niedzielne spotkanie to jest czas, w którym karmisz się Słowem. Niedziela to jest czas, niedziela, nie musi być niedziela, tak? Być może niedługo nie będziemy mieć niedziel. Ja nie wiem, Bóg zmienia różne rzeczy. Ale ten czas, kiedy wspólnie się zbieramy, jak czytamy w Słowie i w Tanachu, w Torze i w prorokach, w księgach historycznych, psalmach i później w Ewangeliach i listach, to czas wspólnego zbierania się był przede wszystkim na to, żeby wielbić Boga, żeby Mu dziękować. Więc kiedy my się zbieramy razem, to po to przede wszystkim, żeby oddać chwałę Bogu. Powiesz, to co? To oni tam nie głosili kazań, nie nauczali? Powiem ci tak, nauczali. nauczali, czasami nauczali całe noce. Ale nie były to kazania, że wyskakiwał jeden gość i wszystkich inspirował trzema pozytywnymi myślami, które sprawiały, że zaczęli fruwać jak Piotruś Pan. Ale że byli przemieniani przez słowo. Mamy w księdze Nehemiasza, Ezdraasza takie historie, gdzie zbierają się i nie jest to czas uwielbienia, ale wtedy jest im odczytywany cały zakon Mojżesza. Od początku do końca, żeby ich życie było zmienione. I teraz, jeżeli ty chcesz mieć udane życie, chcesz wygrać życie, to ono nie może być zbudowane na trzech pozytywnych myślach, na trzech inspiracjach lub na trzech ulubionych wersetach, jeszcze najlepiej z tak zwanego Nowego Testamentu, żeby nie było zbyt groźnie i myślisz, że to ci da wygrane życie, to jesteś w głębokim problemie. Jesteś w głębokim problemie, ponieważ nic takiego nie ma prawa wydarzyć się w twoim życiu. Ty żyjesz każdego dnia, karmiąc się Bożym Słowem. My mamy zbór, tak? I wiecie, zbór nie funkcjonuje przez to, że ja czegoś, coś każę albo czegoś wymagam. Słuchajcie, mam ogłoszenie, we wtorek jest modlitwa. Ja bym mógł być fioletowy od takich ogłoszeń. Życie się zmienia wtedy, kiedy my zaczynamy na podstawie słowa rozumieć, czym jest modlitwa i uczestniczyć w tej modlitwie na podstawie słowa, modląc się zgodnie ze słowem i uczestnicząc w tych modlitwach zgodnie z tym, jak słowo nam nakazuje. Nasze życie jest zmartwychwzbudzone przez Boże Słowo, bo wchodzimy do Królestwa Bożego wierząc Ewangelii, wierząc zwiastowanemu Słowu. Nasze życie jest przemienione przez Słowo Boże. Nasze życie jest zbudowane przez Słowo Boże. Nasze życie jest podnoszone przez Słowo Boże. Nasze życie jest wynoszone przez Słowo Boże. I nie ma szansy, żeby nasze życie było udane, jeżeli my myślimy, że potrzebujemy fajnych kazań, które zmienią nasze życie. Kazania mają rolę inspiracji, żeby coś, dzwoneczek zadźwięczał w głowie. Ale cała praca do odrobienia jest w życiu pojedynczego człowieka, który tą inspirację bierze i przetwarza na zanurzenie się w tym, co słowo usta Pana powiedziały. Skupia się na całej Biblii, żeby ją studiować, wertować, karmić się nią i dopiero z tego zaczyna wynikać jego prawdziwe, obfitujące życie. Miałem w tym tygodniu rozmowę z moim przyjacielem, mentorem, pastorem i w związku z tym, że jestem pastorem i w kościele nie mogę się żalić przed wami, co mi w życiu nie wychodzi, to mam takiego człowieka, z którym się spotykam i wtedy mu już nie żałuję i rujnuję jego wiarę. Więc spotkałem się i miałem taki, mówiłem, słuchaj, będę szczery z tobą. On tylko mówi, tylko nie przesadź. I powiedziałem mu, słuchaj, to nie działa wszystko. To słabo działa po prostu. My po prostu uczymy tego słowa, ludzie są po 5 lat zbawieni, 10 lat, 15 lat zbawieni. I co? On mówi, no i co? To nie działa. On mówi, działa. Mówi, bo my oceniamy życie ludzi z takiej perspektywy, co by mogło być, a co się nie wydarzyło. Ale nigdy nie w przyszłości, tak, że mogliby już po prostu, nie wiem, pełnić służbę, mogli już mieć przemienione rodziny, mogliby już lepiej wychowywać dzieci, mogliby już nie mieć tyle problemów. I z tej perspektywy oceniamy i dlatego jesteśmy niezadowoleni, ale nie oceniamy z tej perspektywy, co by się stało, gdyby oni nie uwierzyli i tych wszystkich lat nie spędzili razem ze zborem pańskim, będąc wystawieni na ekspozycję słowa i modlitw. Tak więc zanegował to. Ale ja tak się nie dałem łatwo zbić i dalej mówiłem, ale mówię, ale to chyba dobre jest marzenie, żeby to życie ludzi się zmieniało szybciej niż się zmienia. I zacząłem roztaczać przed nim wizję, mówię, zobacz, w Warszawie nas nie ma, jest tylko 3000 ludzi w zborach. Co to jest do 2 milionów? Brakuje nam 17 tysięcy ludzi w mieście, żeby był 1% obywateli tego miasta. I w kraju. I zacząłem go męczyć. No i powiedział, że w końcu mi przyznał rację, powiedział, że wszystko prawda. No to jak to zwyciężyłem, że jednak mamy porażkę, ale później zacząłem go męczyć, co dalej, tak? I on wtedy bardzo mocno poszedł w tą stronę, którą dzisiaj wam głoszę. On powiedział, niestety, życie człowieka nie jest zbudowane przez Kościół. Dzieci nie są wychowane przez szkoły. dzieci nie są nawrócone poprzez zborowe szkółki. Żona nie staje się lepsza poprzez uczestnictwo na seminariach na kobiet, dla kobiet. Żona staje się lepsza przez męża, który zdecyduje się na budowanie swojej rodziny. Jak czytamy całą Torę, to ona nie zdejmuje w najmniejszym stopniu odpowiedzialności z naszego życia. W Torze nic nie znajdziecie o komunikacji miejskiej, publicznej służbie zdrowia, publicznej oświacie, nie znajdziecie nic o państwowej armii, nie znajdziecie nic o żadnej instytucji, na której my dzisiaj polegamy. Nie znajdziecie nawet rabinistycznych szkółek w Torze, które miałyby nam wykształcić nasze przyszłe żydowskie dzieci. Nie ma rzeczy takich w Torze. Tora jako Boże Słowo zwraca się do każdego Izraelity z nawoływaniem: studiuj mnie, czytaj mnie, rozważaj mnie, stosuj mnie, wypełnij wszystkie przykazania, a powiedzie się w twoim życiu, pomnożysz się, zwyciężysz i podbijesz narody. I wiecie, i w związku z tym my wszyscy musimy stać się dobrymi Żydami, którzy traktują słowo tak, jak słowo zawsze miało być traktowane. Musimy wrócić do słowa i zacząć budować swoje życie, studiując słowo i sprawdzając, dlaczego, Boże, pewne rzeczy mi nie wychodzą. Dlaczego tu jest luka? Dlaczego tu wrogowie mnie pokonali? Dlaczego ta dziedzina jest zhańbiona w moim życiu? Ponieważ Słowo Boże, Tora, Tanach i wszystkie pisma odpowiadają na to pytanie. Ale my nie czytamy tego. My nie studiujemy. Jesteśmy wychowani na prostych receptach. Tak? Jak jest zimno, to załóż czapkę. I myślimy, że człowiek się nie przeziębi. Ale jest wiele czynników, które są spowodowane, powodują to, że człowiek się nie przeziębi. Musi co być? Zahartowany. Nie może być cały czas izolowany przed zarazkami i różnymi mikrobami. Tak? Musi mieć jakąś tężyznę, musi mieć pojemność płuc właściwą, musi mieć układ odpornościowy niezneutralizowany naszym życiem w tym modernistycznym czy postmodernistycznym społeczeństwie. Więc się okazuje, że co człowiek, to inna przyczyna jego choroby jest. I dokładnie tak samo jest z naszym duchowym życiem. Słyszysz kazanie i mówisz: aha, no tak, bo za mało jest Jezusa obecności w moim życiu. I dla 5 osób to jest tylko odpowiedź. A dla wszystkich pozostałych to jest zwiedzenie, bo akurat mają dużo obecności Boga w swoim życiu, ale nie dotarli jeszcze do słowa, które zwraca się do nich, że potrzebuje być coś przemienione w ich życiu. Wiecie, ja zawsze jak czytałem Słowo Boże i znajdowałem tam te wszystkie fragmenty, może pójdźmy, dobrze? Może otwórzmy 6 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, przeczytam wam kilka wersetów. Zawsze jak po prostu czytałem, to sobie myślałem: jejku, po prostu ci Żydzi mieli ciężko. Oni mieli taki cały zakon, tyle przykazań, tyle ustaw, tyle wskazówek. I jeszcze Bóg mówi: i to studiujcie, studiujcie, to studiujcie. I myślałem sobie: oni mieli ciężko. My dzisiaj mamy łatwo. My jesteśmy w Nowym Testamencie. Jezus nas kocha i nas uratował. Ale powiem wam, jest dokładnie tak, jak Kasia Zworska mówiła ten werset, że po prostu, Szczeniowska oczywiście, jak mówi ten werset z psalmu, że po prostu Bóg przez swoją miłość ratuje nasze życie, ale Jego imię wywyższone jest w naszym życiu. Przez co? Przez poznanie, tak? I teraz zobacz, po prostu każdy z nas to jest inny przypadek. Jeżeli chcesz odnieść zwycięstwo, to ty musisz ten swój przypadek, siebie całego, skonfrontować ze Słowem i zrobić to nie tylko raz, ale robić to cały czas, żeby zobaczyć, jaki jest model, jaki jest wzór, dlaczego mi nie wychodzi. To nie jest tak, że dzisiaj jesteśmy w erze Nowego Testamentu, dlatego będziemy mieć łatwiejsze życie. Nie będziemy mieć łatwiejszego życia. To jest oczywiste, że mamy dokładnie takie same ciężkie życie. Czym się różni hasyd tańczący pod ścianą płaczu w Jerozolimie od nas, tańczących, śpiewających tutaj. Niech mi ktoś powie dobrą różnicę. Ale ty byłeś na jednym nabożeństwie, już kapeluszu pamiętam. Rozumiesz? Wszyscy potrzebujemy tego samego. W ogóle irytują mnie takie rzeczy, że Bóg Nowego Testamentu. Ja bym powiem, to jest po prostu herezja. Nie ma Boga Nowego Testamentu. Jest Bóg Izraela. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest. Jest Bóg Jeszuły, Mesjasza. To jest nasz Bóg. Jego słowo nie jest podzielone na Stary Testament, a i Nowy Testament, ponieważ nie ma w ogóle takiego określenia na słowo jak testament. Bo testament to jest ostatnia wola tego, który umiera. A ten, który dał nam to słowo, nie umarł, ale żyje. I to słowo nie jest tylko jego ostatnią wolą, ale jest radą, jest przykazaniem, jest wskazówką, jest ustawą, jest obietnicą, jest nadzieją, jest przyszłością, jest miłością, jest światłem, jest drogowskazem, jest odpowiedzią. Amen? I nie ma czegoś takiego jak stare i nowe. My myślimy, chrześcijanie jak myślą, Stary Testament i mają wyobrażenie coś takiego, że oni dzisiaj jeżdżą nowym modelem Toyoty, ale tam jest stare i to też jest fajne, to jest fajne. Ma tylko taką żółtą tablicę rejestracyjną z takim starym samochodem Oldsmobile i po prostu, i to jest wóz zabytkowy. I on też jest fajny. Taki, od tego się zaczęło wszystko. Jakiś sentyment i zjeżdżają się ci po prostu zakręceni pozytywnie tymi samochodami w czapkach, w takich guglach. Mają takie lampy wielkie i białe opony mają niektórzy i takie wysokie siedzenia i nie mają klimatyzacji i pomału to jedzie, ale wszystko się świeci, wszyscy się na to patrzą. To jest takie porównanie my mamy, Stary i Nowy Testament. A to jest zupełna nieprawda, bo to jest zupełnie inaczej. Kiedy my patrzymy na Słowo Boże całe, to wstecz, to szczegółowe, to my patrzymy na nasz pień. My patrzymy na nasz korzeń. My patrzymy na ziemię, w której to rośnie. I nigdy liść, który jest na dębie, nie powie, już mam dosyć tego starego. Bo bez tego starego nie ma ani liścia, nie ma ani owocu, nie ma żadnej zieleni, nie ma żadnej przyszłości. Paweł, Żyd, w 11 rozdziale listu Rzymian powiedział, uważaj, jesteś wszczepiony w szlachetny pień. Więc mamy szlachetne słowo, szlachetną przeszłość, tak? I na tym wyrastamy. Ale teraz te słowa. Zobaczcie, jakimi słowami Bóg się zwraca przez Mojżesza do Izraela. To jest 6 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Możecie sobie otworzyć, w ogóle prawdopodobnie zlikwidujemy to rzucanie wersetów na ścianę, bo nie ma życia, jeżeli ty nie masz słowa. Taki jest taki rysunek ostatnio w internecie krąży, że właścicielem rozszarpanej Biblii jest ktoś, którego życie nie jest potargane. Właścicielem rozszarpanej Biblii jest ktoś, którego życie nie jest rozdarte. Tak? Więc może nie będziemy tego rzucać. Ale teraz zobaczcie. Mówi Mojżesz tak. Oto są przykazania, ustawy, prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał was uczyć. Abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. To są przykazania, ustawy, prawa, których Pan Bóg wasz nakazał, aby was po pierwsze uczyć. Żebyście potem mogli je pełnić. Jeżeli my się czegoś nie nauczymy, to nie możemy tego pełnić. Inspirowanie się nie jest nauczaniem. Jak byłem po raz pierwszy agentem ubezpieczeniowym, to mieliśmy takie kilkutygodniowe szkolenie i powiem wam, że po 3 dniach ja byłem po prostu na szczycie światowej finansjery. Pod wpływem tej pompy, którą w nas ładowano, żebyśmy sprzedali jak najwięcej ubezpieczeń. Ale już w pierwszym miesiącu pracy okazało się, że wszystko, co mam, to mam motywację, żeby się bić, a nie mam wiedzy, która sprawi, że na szczycie tej finansjery mogę kiedykolwiek się znaleźć. Ponieważ każda rzecz, którą robimy w życiu, wymaga nauki, wymaga wiedzy. Nie można życia nauczyć się poprzez inspirację lub przez trzy pozytywne obietnice. Trzeba się w to wbić, trzeba się dokopać. Jak mamy słowa o królestwie, to widzimy, że kopał głęboko i znalazł skarb. I sprzedał wszystko, co ma. Jeżeli ty potrzebujesz, żeby coś mieć, to ty potrzebujesz poświęcić cały wysiłek w to, żeby osiągnąć to, do czego Bóg ciebie powołuje. Więc to są przykazania. Po pierwsze, będziesz się ich uczyć. A potem, kiedy się będziesz ich uczyć, to będziesz je stosować. A potem Bóg mówi, jak będziesz je stosować, to wtedy ci się powiedzie. A jak nie będziesz ich pełnić, bo się ich nie nauczyłeś, to będziesz wydany na łup swoich nieprzyjaciół i stracisz ziemię, do której miałeś wejść. I to jest taka zależność. I nie ma różnicy pomiędzy tym, co było w czasach Mojżesza i tym, co jest dzisiaj. Bo jeżeli będziesz szukał objawienia, będziesz szukał słowa, będziesz szukał poznania, to nauczysz się. Jeżeli nie, to tego nie będzie. Wiecie, taką, zrobię też dygresję taką mam do wczorajszego meczu, bo jestem bardzo wdzięczny panu Smudzie i wszystkim zawodnikom, nawet kibicom jestem wdzięczny, bo naprawdę z meczu na mecz po prostu ogień na trybunach się powiększał. Od wielu lat nie mieliśmy tak dobrej drużyny. W ogóle troszkę tak popisuję się przed wami, bo słuchałem Salon Polityczny Trójki w sobotę. Jak słuchałem polityków mówiących o polityce, to mówię, po prostu ci goście powinni przestać, bo oni się na tym nie znają. Więc dzisiaj zbieram ten mój sąd, bo ja też się w ogóle na tym nie znam. I jak są faceci w kościele i wiedzą, ile razy ze mną o piłce rozmawiają, to wiecie, kim ja jestem, tak? Piłkarzyki to jest ostatnia rzecz, której dotknąłem w życiu. Ale jestem wdzięczny. Fajnie sobie poradzili. Lepsza drużyna niż kiedykolwiek wcześniej. Nie chciałbym, żeby Smuda rezygnował. Ale przegrali. I teraz wiesz, moje rozważania na ten temat. Przed tym meczem słowo, które najczęściej się pojawiało, albo pytanie, to było, czy tym razem się uda? Czy się uda tym razem? I wiecie, i to jest fajne, bo musimy liczyć na to, że się uda. Ale życie nie jest zbudowane na tym, że się uda. Rozumiecie? Nie możesz zbudować swojego życia na tym, że ci się uda. Życie musi być zbudowane na tym, że wiesz, że się tego nauczyłeś, że jesteś tym wyćwiczony, wytrenowany i robisz to, czego się nauczyłeś. Masz kondycję i wtedy wygrywasz. Jak był pierwszy mecz Czechów, pierwszy mecz to był Czesi grali z Rosjanami, prawda? Dobrze mówię, tak. I obserwowałem ten mecz. Powiedziałem do mojej żony, mówię, wiesz co? Z Czechami może być bardzo trudno. Ale mówię, dlaczego tak myślisz? Ja mówię tak. Po pierwsze, jest to kraj słowiański, który prawdopodobnie jest najbardziej protestanckim krajem z wszystkich krajów słowiańskich. Po drugie, jest to kraj słowiański, który najdłużej był pod wpływem tak zwanego Zachodu. Bo był w tej rodzinie Habsburgów w Austro-Węgrach przez wiele lat. I w przeciwieństwie do nas nigdy nie próbował się wyrwać. Ale był wręcz patriotycznie nastawiony do monarchii. I wiesz, jak patrzysz na Niemca, jak patrzysz na Czecha, to ja przynajmniej coś takiego mam. My często jesteśmy w Czechach i idziemy do Jeleniej Góry, to zawsze sobie robimy wycieczkę na Czechy. To ja mam wrażenie ciągle, że jestem w jakichś Niemczech. A Słowianie. I wiesz, i coś takiego mi przyszło do głowy, że po prostu mamy fantazję. Jesteśmy gotowi, żeby uderzyć, gotowi, żeby walczyć. I to jest super. I naprawdę jestem chłopakom wdzięczny, naprawdę. Byście mnie dobrze zrozumieli. Ja jestem naprawdę dumny z tych wszystkich chłopaków, którzy grali. Dobra, nie mam słowa do nich uwagi. Ale jeżeli myślimy o tym, że rozumiecie, że po prostu będziemy wygrywać, będziemy się bić, nie płaczcie. Ja wiem, że przypomniałem ten smutek wczorajszy z meczu. Ale jeżeli to ma być długofalowe, to wiecie, mali chłopcy muszą grać. Wszędzie w Polsce muszą grać mali chłopcy. Wszędzie! Czy masz już bramkę na swoim podwórku? Zbyszek, masz? Ja też nie mam. Zawiedliśmy! Boży plan! Muszą chłopaki grać wszędzie. Później przez całe lata muszą grać. Później musi znaleźć ktoś, kto nie chce na tym zarabiać. Wszyscy fryzjerzy muszą trafić do więzienia. Później pieniądze muszą iść na tych, którzy będą dla nas grać, a nie dla tych, którzy stoją obok i po prostu piwko popijają i są tak zwanymi działaczami. I tak dalej, i tak dalej. A później ci, gdy dojdą już do wysokiej normy, oni muszą być ludźmi, którzy będą mieli kondycję. Nie tylko spryt, nie tylko fantazję, ale będą potrafili przez 90 minut, 180 minut biegać w zrywach, przyspieszając, zwalniając. I wtedy nie będziemy myśleli o tym, że będziemy myśleli o tym, żeby się udało, ale to będzie inna rzeczywistość już. Tak? I tak jest z naszym duchowym życiem i ze Słowem Bożym w nas. Że ty nie możesz budować swojego życia na fantazji, że pewnego dnia lutniesz diabła między oczy. Że Duch Święty przyjdzie z objawieniem, wypatrzysz czuły punkt wroga i jak go po prostu bam, w to miejsce, to twoje życie będzie wyniesione nad góry, nad inne narody i osiągniesz dziedzictwo swojego ojca, Jakuba. Masakra. To jest coś sprzecznego z Biblią. Wiecie, też jak te mistrzostwa się zaczynały, to sobie myślałem, jak Szpakowski zaczynał się pierwszy mecz i on jeszcze hymnu nie zagrali, wchodzili na stadion. My siedzieliśmy rozemocjonowani. W ogóle ten pierwszy mecz i ten trzeci to były, drugi jakoś tak na light wziąłem, ale ten pierwszy i trzeci to nie mogłem spać. Dzisiaj nie mogłem spać w nocy. Po prostu z dzieciarami krzyczeliśmy po prostu. Później mecz się skończył, więc co mnie tak plecy bolą? A ja po prostu tak na brzegu krzesła cały mecz siedziałem. Więc dziwne. Więc wiesz, i zaczynał się ten pierwszy mecz, Szpakowski powiedział: miało tu w Warszawie nie pozostać kamień na kamieniu. Miała być zniszczona i zburzona. A dzisiaj jest gospodarzem największej europejskiej imprezy sportowej. A ja byłem... Po prostu normalnie mnie po prostu... Załatwił mnie po prostu. Padłem. Zacząłem ryczeć. Byliśmy wtedy w Wielkiej Górze. Magda Broda na mnie patrzy. Ja ryczę po prostu. Poleciałem po chusteczki po prostu. Ale w tym samym momencie, wiesz, żebyście mnie zrozumieli, że normalne życie chrześcijanina to jest życie psychotyka. On musi się cieszyć do nieba i smucić do piekła. Wtedy jak skończy życie, będzie wiedział, że żył. No dobra, ale wracamy do tematu. I wiecie, ale później tak myślałem, przyjeżdżałem koło tego stadionu i za każdym razem wzruszenie, jak mostem Poniatowskiego albo z tamtej strony, z tej drugiej strony Wisły się jechało i po prostu te wszystkie panoramy. I tak po prostu fajnie, tak fajnie, po prostu super. I w ogóle z Jeleniej Góry wróciliśmy 3 godziny szybciej niż zwykle, bo jest po prostu podłączona wreszcie Warszawa do innych miast. I zaoszczędziłem tyle godzin i po prostu myślę sobie, Boże, ale co będzie, jak się te całe euro skończy? Nagle pustka. Co wieczór był mecz w telewizji, nie ma mecza, prawda? Zaraz politycy wypełzną do telewizorów i oni zaczną znowu mówić, że po prostu taki drogi stadion zbudowano, można było zbudować za 1/3 tych pieniędzy, kto to utrzyma, podatnicy, i będą nam psuć nastrój. Poza tym nie będziemy mieli co robić. I będzie taka dziura, bo byliśmy stolicą europejską, a może pół stolicy europejskiej, ale tam o Kijowie to nie myślimy. Byliśmy stolicą europejską, a teraz to kim my jesteśmy, prawda? I wtedy wiesz, i wtedy znowu Bóg zaczął do mnie mówić, że po prostu nawet jeżeli życie jednostki, to i życie narodu nie może być zbudowane na jednej inwestycji. Że wieżowiec Libickiego przewyższy Pałac Kultury i to nawet nieźle wygląda z tamtej strony, wiecie, jak z domu jeżdżę. Albo że jakiś stadion, albo 2 stadiony, albo więcej autostrad. I tak nas wszystko tak... Bo to nie jest żaden sukces narodu. Jak czytamy Torę, to tam jest wyraźnie powiedziane. Jak zapomnisz o moim słowie, jak nie będziesz go wpajał w swoich synów, jak nie będziesz go wpajał w siebie, jak nie będziesz nauczał rano, w nocy, wieczorem, w dzień, jak nie wypiszesz go na odrzwiach, jak nie wypiszesz go na ręcach, jak nie będziesz wpajał to w swoich synów, to trafisz do niewoli. Amen. I wiecie, i to jest po prostu obraz, który my dzisiaj mamy, że my potrzebujemy słowa. Teraz czytajmy dalej. A to są przykazania, ustawy i prawa, które Pan, wasz Bóg, nakazuje, aby was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której was przeprowadza, aby ją posiąść. I dalej. 2. Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga twego, przestrzegając po wszystkie dni życia wszystkich jego ustaw i przykazań. przejęty czcią dla Pana, przestrzegając przez wszystkie dni życia swego Jego ustaw i przykazań. Wiesz, my po prostu jesteśmy skażeni tym heleńskim myśleniem, że jest gdzieś jakaś po prostu jedna prawda, która jest kluczowa. Sobory się zebrały i powiedziały, jak nie mogli się w końcu, to co z tym Jezusem? On jest Bogiem w ciele, czy Bogiem w duchu, a w ciele jest człowiekiem. Jak to jest? Czy tam to ciało było, czy nie było? Wszystkie herezje musieli rozstrzygnąć. I po prostu zrobili coś strasznego. Sprowadzili wszystko do jednego wyrazu, który wypracowali na podstawie Arystotelesa i innych filozofów. Stworzyli nowe słowo współistotne. I całą dyskusję zamknęli w jednym słowie. I myśleli, że zachowają jedność Kościoła. Myśleli, że Kościół będzie się rozwijał i będzie wspaniały, ale zrobili coś strasznego, bo porzucili podstawową myśl słowa, że nie wystarczy odpowiedzieć na jedno, nawet najbardziej kluczowe pytanie, żeby odnieść sukces. W ten sposób odcięli się też od dziedzictwa żydowskiego, które nigdy nie było budowane na zasadzie albo, albo. Albo życie z Bogiem jest wspaniałe i cudowne, albo jest do niczego. Życie z Bogiem, według myśli heleńskiej, jest wspaniałe, cudowne i w ogóle ideą, do której zmierzamy. Ale według myśli żydowskiej, życie jest po prostu prawdziwe, jest jednym i drugim. Jest po prostu idealnym Bożym zamysłem i planem i jest totalną bitwą, która się nie kończy przez całe życie. I teraz, jeżeli ty chcesz mieć sukces, to ty musisz wziąć całe słowo, każde przykazanie, każdą ustawę, każde napomnienie, każde napomnienie Jezusa, prawda, o którym była mowa, pamiętacie, Janek tydzień temu też to wspomniał, prawda, o przykazaniach Jezusa. W ogóle Jankowi myślę, że możemy podziękować wszyscy za kazanie tydzień temu, bo słuchałem go i byłem naprawdę bardzo zbudowany. Przepraszam, teraz sobie przypomniałem. Jest naprawdę dobre. I są przykazania Jezusa. Jezus mówi, moje przykazania wam zostawiam. I teraz ty musisz to wszystko wziąć. Nie możesz po prostu trafić na jeden koncert Hillsongu i się poryczeć i po prostu mi powiedzieć, Boże, tego mi brakowało. Twa obecność, Twa obecność, Twa obecność. Bo będziesz miał miazgę w życiu. Bo Twoje życie to są wszystkie rzeczy naraz. Życie i sukces to jest zawsze wiele rzeczy. To nigdy nie jest jedna rzecz. Może dla Ciebie na dzisiaj wybija się jako jedna rzecz. Nie kradnij! I niech Ci zawdzięczy w uszach. Ale jak przestaniesz kraść, to wcale nie znaczy, że odniesiesz sukces. Po prostu wyeliminujesz jeden, może nawet najważniejszy element porażki swojej życiowej, ale do sukcesu nie dojdziesz, bo na sukces składa się wiele rzeczy. Później będziesz musiał przeczytać, że musisz pracować. I jak będziesz myślał, że musisz pracować i to stanie się dla ciebie sukcesem, to nie odniesiesz sukcesu, bo się zapracujesz, wypalisz. Musisz jeszcze wiedzieć, że musisz odpocząć i że jest szabat i musisz poświęcić czas i oddzielić się i wyluzować i naładować baterię. Ale myślisz sobie, no to trzy, to trzy, to na Bóg Trójce kocha, jak mówią Rosjanie, no to już chyba starczy. Nie wystarczy, bo to, że ciężko pracujesz, jeszcze cię nigdzie nie zaprowadzi, bo trzeba, nie wystarczy ciężko pracować, trzeba mądrze pracować. Tak jak miałem objawienie parę tygodni temu, że po prostu wystarczy jedna jasna myśl niż cały tydzień ciężkiej pracy. Bo jedna jasna myśl może cię pozbawić tego ciężkiego tygodnia pracy i możesz szybciej rzeczy zrobić. Musisz zdobyć kwalifikacje, musisz zdobyć kompetencje, musisz nabrać doświadczenia. Jak pracujesz z innymi ludźmi, musisz zdobyć zaufanie. I dopiero to wszystko razem, jak zaczyna pracować. Wszystkie różne... Poza tym szabat. Szabat ci nie wystarczy, żebyś go pełnił, bo musisz go właściwie pełnić. Musisz zobaczyć, na czym ten szabat ma polegać. Nie tylko, że wajcha, stop. To jest podstawowy element. Ale tam jest wiele innych. Że to musi być czas poświęcony dla Pana. Że to nie tylko nie rób, nie rób, nie rób. Ale też rób, rób, rób. W tym szabacie. I tak dalej. Wiesz, i to jest... Ja tylko na jednym jakimś tam wyrwałem trzy rzeczy. Ale teraz jak bierzesz słowo, to musisz naprawdę się pokłonić i pochylić nad nim. Halleluja. Ustaw i przykazań, to jest drugi werset, który ja ci dziś nakazuję, tobie, twoim synom, wnukom, abyś długo żył długo. Wiecie, ja wiem, że żył długo. Ja wiem, że to jest po prostu bolesne, bo tak. My potrzebujemy takiej rabinicznej rady, tak? Na zasadzie gęsi zdychają. I jak zdychają, no to trzeba szybko coś zrobić. Bo zdechną wszystkie, jak coś nie zrobisz. Więc musisz polecieć do kogoś mądrego, kto ci powie, jak te gęsi ratować. I lecisz tam i otrzymujesz radę. I słuchaj, ja jestem takim rabinem i takich gęsi już wiele uratowałem. Naprawdę. Całe po prostu fermy. Gęsi, które hodujecie w waszym życiu, na różnych poletkach. Ale czy to sprawiło sukces waszego życia? Rozumiesz? Gęsi przestały tylko umierać. Ale teraz już nie macie ich, czym ich karmić. Teraz one już, siatki na nie nie działają, bo już jest tak gęsto, że wyskakują przez siatki. Albo siebie nawzajem zjadają te gęsi. No, rozumiesz? Nie zbudujesz życia. Ludzie przychodzą, mają problem małżeński. Czy ja nie pomogę? Ja zawsze pomogę. Ja wysłucham. Ja się załamię tym, czego wysłucham, ale wysłucham. Ja będę się modlił. Ja znajdę radę. Ja dam odpowiedź. Dam wskazówkę. Pomogę troszeczkę. Ale czy to coś da? Niewiele da. Bo dopiero się zmieni, kiedy ten człowiek sam zapragnie miłości Boga i miłości Jego słowa i przemieni swoje myślenie i swoje postępowanie na podstawie słowa. Inaczej nic się nie wydarzy. Słuchaj Izraelu i starannie wykonuj. I starannie je wykonuj. Starannie je wykonuj, tak? Zobaczcie, o co chodziło, żeby starannie je wychowywać? My musimy tak, no starannie, bo tamte przepisy to były takie, że kurde, jak wszedłeś za tą zasłonkę, to trup. To nie jest tak. To są jakieś elementy prawa świątynnego, rytualnego, które nie są istotą Tory. Są jedną z elementów Tory. A starannie chodzi o to, że jak ja ci powiem, idź do sklepu, kup jedzenie, a ty tylko pójdziesz, ale już nie do sklepu, idź nie żeby kupić, to ty nie starannie usłyszałeś, co ja powiedziałem. I kiedy Bóg mówi starannie słuchaj i wykonuj, aby ci się powiodło, abyś się rozmnożył bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, tak? Słuchaj Izraelu i starannie wykonuj. To jeżeli Bóg mówi starannie, to Jemu chodzi o to, żebyś poświęcił uwagę i żebyś dobrze usłyszał. Czy ty dobrze usłyszałeś? Jak słuchasz kazania, to powinien zadać sobie pytanie, czy ja dobrze usłyszałem? Wiecie, ile osób tak przychodzi i mówi, czy ja dobrze zrozumiałem? I wiecie, jak najczęściej mam odpowiedź dla tych ludzi? To jest po prostu dla mnie w ogóle kosmos. Bo najczęściej, jak ludzie przychodzą do mnie i się pytają, jakie pojęcie kazania, czy ja dobrze zrozumiałem, to moja najczęstsza odpowiedź jest i tak, i nie. To jest w ogóle dla mnie szok. Bo z jednej strony dobrze usłyszał, ale z drugiej strony usłyszał źle. Rozumiesz? Czy nie rozumiesz? I tak, i nie. Dokładnie. Dlatego potrzebujesz wzorca, matrycy, która przemieni nasze postępowanie. Halleluja. Wiecie, i my musimy uzależnić się od słowa. Uzależnić nasze życie. Cechą człowieka jest niezależność. Od samego początku. Był ogród Eden, szatan przyszedł i kusił. I powiedział tak, jeżeli zjesz z tego drzewa, będziesz jak Bóg, znający dobro i zło. Czyli z czym przychodzi wróg? On mówi tak, jest pewien klucz do sukcesu. I będziesz znał ten klucz do sukcesu. A Bóg przychodzi i mówi tak, nie ma żadnego klucza. Studiuj słowo uważnie. Pytaj się, szukaj, rozważaj, zgłębiaj, studiuj, medytuj. Starannie wykonuj potem. Pełnij uważnie, dokładnie wszystko wykonaj. I co? I wtedy się tobie powiedzie. Ale niezależność właśnie mówi tak, okej, to jak ja się dowiem, to ja wtedy innym pokażę. To ja innym pokażę, jak się żyje. Prawda? Mamy, i to wiecie, to jest walka naszej duszy i walka duchowa. Możecie to sami w swoim sumieniu dobrze rozpoznać, że jak jesteście na jakimś wykładzie, nie wiem, w pracy macie szkolenie, w kościele macie, jesteście, nie wiem, na seminarium małżeńskim, zawsze mamy, nam się włącza coś takiego, jak ktoś coś mówi, taka po prostu na zasadzie, że i to jest dobre, bo to jest trzeźwe myślenie, ale często to jest kwestia niezależności, bo dlaczego ja miałbym się uzależnić od tej rady, którą on podaje? Wtedy ja nie mam wyboru, to nie ja wybrałem wtedy. To wtedy ta mądrość za mnie zdecydowała. I jest bitwa. I oni zjedli z tego owocu i mieli problem. I później, dzięki temu, że nie poświęcili czasu, żeby pytać Boga, mieli coraz gorzej. A kiedy się zaczęło lepiej? Wtedy, kiedy Bóg zaczął dawać im swoje słowo. I wiecie, dla Żyda dlatego Tora, ten zwój, jest całowany, pakowany w specjalne futerały, zamykany w szafce, w arce, jak po prostu w tabernakulum. Nie wolno paluchem lecieć po tekście, tylko jest specjalny, srebrny po prostu taki wskaźnik. To ma wszystko swoje nazwy hebrajskie, których nie znam. Dlaczego tak się to stało? Że to jest to ich tabernakulum najświętsze, przed którym padają na kolana. I przez wieki byli ludzie, którzy przepisywali to słowo, żeby i po prostu jak popełniali błąd, to nie wyrzucali tego, ale to było pieczętowane i chowane, żeby nie było rozpowszechniany błąd, ale też żeby nie było zniszczone. I było znowuż przepisywane. I ludzie w XX wieku doznają szoku, jak porównują różne po prostu pisma z różnych epok, jak to bardzo jest bliskie. Dlaczego? Bo taka jest źródłowa koncepcja, że twoje życie odniesie sukces, jeżeli ty w ten sukces wbijesz się, jeżeli będziesz go rozważał. Dlatego to jest takie święte i ważne. Dlatego to jest twój duchowy pokarm. Amen? Bo oczywiście obecność Pana jest potrzebna, bo ona rozjaśnia nasze oczy, żebyśmy nie byli ślepi i mogli słowo czytać. Tak? I jest wiele innych rzeczy. Bracia są potrzebni, tak. Ale wiecie, nikt nie zdejmuje z nas odpowiedzialności, żeby chodzić Bożymi drogami. W Sztokholmie 70% ludzi żyje w jednoosobowych gospodarstwach domowych. 70% ludzi. Dlaczego? Lęk przed zależnością. Lęk przed zależnością od drugiego człowieka. Lęk przed zależnością od prawa Bożego, które jest widoczne nawet w prawie naturalnym. Na zewnątrz. Dokąd to prowadzi? To prowadzi po prostu w zupełny kosmos. Lord Vader za chwilę będzie naprawdę rządził. Naprawdę. A w druga strona, to jest droga zależności. Zależności od Boga i od Niego, że On zna prawdę i nie wystarczy zjeść jabłko z drzewa poznania dobra i zła. Tylko trzeba u Niego szukać objawienia, wbić się w Jego słowo i zrozumieć to. Teraz wiesz, dzieci nam nie wychowają, szkoły nam nie wychowają dzieci. Ty wychowasz dzieci. One będą takie jak ty. A jeżeli nie wychowasz, to szkoła nie ponosi za to najmniejszej odpowiedzialności. To jest twoja odpowiedzialność. Nie widziałem jeszcze szkoły, która pluła sobie w twarz. Albo w brodę. Po prostu, a rodzic ma dramat. Zawsze. Dlaczego? Bo tak to zostało ukształtowane. Kościół nie zdejmie odpowiedzialności ani z ciebie, ani za wychowanie twoich dzieci. Najwspanialsza szkółka. Co jakiś czas przychodzi ktoś do kościoła i mówi, no nawet bym tu chodził, ale ta szkółka u was taka zbyt spontaniczna. Może to prawda, może jest zbyt spontaniczna, nie wiem. Ale jak trafisz do kościoła, gdzie szkółka nie jest zbyt spontaniczna, to wcale nie ocali twojego dziecka. Niedawno tu był taki człowiek na spotkaniu, fajną rozmowę mieliśmy. Czekał, aż z wszystkimi pogadam, żeby mógł ze mną pogadać na zewnątrz z papieroskiem. Więc poszliśmy, gadaliśmy. Był dobry czas. Pamiętacie, tu taki tatuaż, tu kółko, tu coś tego. Po prostu aż ciary przychodziły. Ale poszedłem z nim na tego papieroska. Znaczy, ja nie paliłem. Wiecie, zaczynamy rozmowę. Ja się tak mówię, dokąd, co to będzie za rozmowa? A on mówi, na początek chciałem ci powiedzieć, że wychowałem się w zborze zielonoświątkowym. Moi rodzice tam byli starszymi. Ja odetchnąłem z ulgą, mówię, a dobra, to nie będę musiał drętwych gadek prowadzić. Już przechodzimy do sedna, prawda? Ja mówię, fajny jesteś, cieszę się, że tam w sandałach głosisz, bez krawatu. To już jest krok w dobrą stronę, prawda? I tam później mi parę rzeczy powiedział, ale sobie pomyślałem, później gadaliśmy i później sam powiedział, że po prostu są pewne rzeczy u niego do zmiany. Ja nie powiedziałem mu, nawet troszkę nie powiedziałem, że powinny parę rzeczy być zmienione u niego. Sam powiedział, tylko stojąc ze mną. Dużo się musi zmienić. Wiesz, ale po prostu sobie pomyślałem, no i co? I co z tego, że jest zbór? Co z tego? Po prostu, wiesz, to nic nie zmienia. Jest powiedziane. Dalej, czwarty wiersz. Trzeci, starannie, tak? Później przeskakujemy do szóstego. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Jak słowa Boże mogą znaleźć się w naszym sercu? One się tam nie znajdują w ten sposób, że oj, jaki piękny werset. Tak, to one mogą wylądować na twojej ścianie, jak oprawisz je w ramkę i powiesisz. A w sercu to one są wtedy, kiedy ty po prostu ciągle wracasz do niego. I za chwilę przychodzi diabeł i wyrywa to słowo z ciebie. A ty mówisz, że działa, nie działa, kurde, po prostu wracasz. I mówisz, musi być coś jeszcze, musi być coś jeszcze. I wtedy słowa zaczynają mieszkać w twoim sercu. Przepraszam za kurde. Niech słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. 7. Będziesz je wpajał w twoich synów. Wpajał. Wpajał słowo w synów. Wpajał słowo w synów. Niedawno rozmawiałem z jednym rodzicem i ja mówię, słuchaj, ale ty się tak nie boisz tam w szkole, co oni tego? On mówi, nie, nie boję się. Bo my w domu się zajmujemy tym, żeby ono tam walczyło i odniosło zwycięstwo. Jeden człowiek mi opowiadał, że dziecko miało nauczycielkę w szkole, która ewidentnie prześladowała to dziecko. I rodzic mówi, że dostali doprowadzenie do krańca i powiedzieli sobie po prostu, no nic, musimy chyba dzieciaka przenieść ze szkoły. Po prostu się nie da. No, sami rozmawiali z nauczycielką, po prostu nic. Upatrzyła sobie po prostu, nauczyciel upatrzył sobie dzieciaka i po prostu jechał. Zresztą nie wiem jak wy, ale ja mam takich nauczycieli, którym dopiero przebaczyłem, jak się nawróciłem. Więc, ale oni powiedzieli, ale zrobimy jeszcze jedną rzecz. Wzięli, to była córka, porozmawiali z nią i słuchaj, powiedzieli tak. Jest przyczyna tego złego zachowania tej nauczycielki. Może coś w domu jest. Może jest coś w rodzinie. Może jakaś była frustracja. Może coś. Nie wiemy, co to jest. Jest przyczyna, że ona się tak zachowuje i ty nie jesteś tą przyczyną. Ale słuchaj, od dzisiaj będziemy się 2 razy dziennie modlić. Rano i wieczorem o tą nauczycielkę. I zobaczymy, co się wydarzy. Słuchaj, ja tego słuchałem i tak sobie myślałem. Ja mam małe dzieci. Jestem wrażliwy na moje dzieci. Ale moja wrażliwość na dzieci nic mi nie da, bo Tora nigdzie nie mówi, bądź wrażliwy na swoje dzieci. I wiele tego typu rzeczy. Ani Tora nie mówi, zapisz dzieci na skrzypce i tenisa. Albo na szkołę językową dodatkową, bo się nie odnajdzie w świecie. A największe bezrobocie jest między 25 a 35 rokiem życia, bez względu na uczelnię, jaką się skończyło. Więc ja jestem wrażliwy. Jak tego słuchałem, to sobie myślę, nie, ja bym po takiej historii ja od razu zabieram dzieciaka ze szkoły. Oni powiedzieli nie. I słuchajcie, modlili się, upłynęło kilka tygodni, pstryk, coś się zmieniło w nauczycielce. I ten człowiek, który mi to opowiada, pastor, znajomy, on mówi i zobacz. I dzisiaj ta dziewczyna, i córka już dzisiaj dorosła, matka, ona mówi po prostu, ona całe życie teraz tak żyje, dzięki temu. No z każdą, którą się sytuację spotyka, to od razu po prostu, dobra, okej, jest wyzwanie. Jest wyzwanie, jest rozwiązanie. Tak? Ale dzięki czemu to się stało? Dzięki temu to się stało. Będziesz wpajał w dzieci. Będziesz wpajał, a nie kokonek, szklarnia, azyl, sterylna sfera. Trzeba coś innego zrobić. Ale w co wpajał? Nie wpajał na zasadzie mówiłem ci, nie pal papierosów! To nie jest żadne wpajanie. To już jest po ptokach. Teraz to już mu kup lepiej bezdymną zapalniczkę, żeby się śmierdziało z drugiego pokoju. Jest po robocie. Trzeba było wcześniej zdjęcia raka mu wywiesić w pokoju na po prostu na tym płuca prześwietlone w pokoju na makatce. Na podstawie słowa. Nie będziesz niszczył świątyni Ducha Świętego. Tak? Dobrze. Nie będę robił wycieczek do Pani Ani. Wczoraj tam mieliśmy do niej małą wycieczkę w czasie szkoły biblijnej. Nie wolno niszczyć świątyni. Nie, nie. Pani Ania nie pali. Spoko. Nie. Niech słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów. Będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz jako znak do swojej ręki. I będą jako przepaska między twoimi oczyma. Rozumiesz, to jest obłęd. Tu. Wypiszesz też je na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Wiecie, to nie jest tak, jak ty dzisiaj możesz widzieć w Izraelu, że tutaj są te owiązane te rzemienie, te skrzynki tutaj, wiesz, i tego. Bo to początek tego jest taki, że to nie chodzi o to, żeby te wersety pozapisywać sobie gdzieś i porozrzucać, chociaż też. Właśnie w ogóle to też jest tak, że wiecie, jak patrzymy w słowo, to my mówimy tak, po prostu ten Stary Testament to są same obrzędy i rytuały, ale to nowe to jest ten duch, to jest ta istota. I nawet nie zdajemy sobie sprawy, że my Arystotelesem gadamy. Że duch, istota, że idea. Po prostu u Żydów nie ma takiego podziału w ogóle. Rozmawiałem niedawno z taką panią psycholog w Radomiu i ona powiedziała, wie pan co, w wychowaniu dzieci dzisiaj największym przekleństwem to jest brak rytuałów. Ja mówię, brak rytuałów. A on mówi, tak. Dzieci, coraz mniej dzieci idzie do pierwszej komunii. Jak coś się dzieje, to jest tylko ratowanie. Później ta zmiana po prostu z liceum do gimnazjum, z podstawówki do gimnazjum, z gimnazjum do liceum, że te dzieciaki są jak te kurczaki przeganiane z jednej zagrody do drugiej. Ona mówi, kiedyś to na wszystko był rytuał. Była inicjacja. Każda rzecz musi się zaczynać inicjacją. Że jeżeli jest coś trudnego do zrobienia, to również ta trudność jest wywyższona przez ten rytuał. Żeby była świadomość, że to dobrze, że idziesz do szkoły. To dobrze, żebyś miał do nowych po prostu przyjaciół. Zróbmy z tego święto. Zróbmy imprezę z tego. Tak? Zróbmy bar mitzwę. Jesteś mężczyzną już. Potrzebujemy rytuałów. No jesteś w Nowym Testamencie, mnie do rytuałów robić. Ale ty jesteś duchem, duszą i ciałem, jesteś istotą, ty masz zmysły, ty masz uszy, ty masz emocje, ty masz wszystko i musisz wszystko zaangażować we wszystko. Bo w życiu chodzi tylko o jedno. Jak było 2 tygodnie temu powiedziane na kazaniu. O co? O wszystko. Amen? Bóg chce z nas mieć tylko jedną rzecz. Wszystko. Amen? Więc teraz możemy powiedzieć, no tak, nie przepaska, to rytuał, nie rytuał, tu chodzi o słowo. Wiesz, chodzi o wszystko, chodzi. Chodzi i o rytuał, i o to, żeby ci to weszło do głowy. I żebyś to wykonał. Amen? Po prostu tak musi być. Bo my tam żeśmy ślub, to myśmy wzięli w namiocie. Tam gdzieś w Bieszczadach. My jesteśmy już małżeństwem. I teraz wiesz, i teraz tylko jest problem, że nie było inicjacji, nie było obrzędu. Nie było po prostu tego, co Boże, tego, co mówi Słowo, co mówi tradycja, co przekazali nam ojcowie. I później jest strach i niepewność, czy to jest sprawne, czy państwo to wspiera, czy Kościół to wspiera, czy w ogóle rodzina to wspiera. A jeżeli jest zrobione tak, jak trzeba, wszyscy stoją, klaszczą, śpiewają, przynoszą prezenty, ładnie się ubierają, życzą wszystkiego najlepszego. I oni wtedy po prostu zaczynają nowe i wchodzą po prostu w nowe. I mówią po prostu, wchodzimy do tej lepszej części ludzkości. I mają taką świadomość. I mają dobry start. I wiedzą, że są zasady teraz nad tym małżeństwem. Dlaczego? Bo zasady towarzyszyły w wejściu w ten związek i nie były zignorowane. Że wszystko już było zaczęte. Już było wspólne mieszkanie, wspólna kasa, seks, jedzenie, wolny czas, urlopy, święta. Po prostu jedno konto i po 11 latach. Fajne te staroświeckie zwyczaje. Może tak ślub przy świecach w jakiejś katedrze. Wszystko zniszczone. Tak? Okej, dobrze. Zerknę jeszcze, bo już muszę jechać do Olsztyna i będę to słowo kontynuował. W ogóle dzisiaj rano zacząłem się modlić i mówię, Boże, wezmę te wersety o rozważaniu, o rozmyślaniu. I utknąłem w psalmie 119. Ja patrzę, Jezu, dopiero 5 wersetów. Dalej. Patrzę, jeden, już zaraz, tylko 5 wersetów. Później sobie patrzę i nagle, ajejku, przez psalm 119 jest najdłuższy psalm w Biblii. Ma 176 wersetów. Ale teraz jak to czytasz, to tam każdy werset jest o przykazaniach, o ustawach, o wypełnianiu, o słowie, o stosowaniu, o myśleniu. I to jest po prostu szok. Do Jozuego Bóg powiedział, niech oddala się księga tego zakonu od twoich ust. Układ pokarmowy i narzędzie mowy. To jest, są usta. To się nie ma oddalać. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby czynić wszystko, ściśle wszystko, co jest w niej napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Wiesz, i teraz wyobrażasz sobie po prostu sytuację, masz problemy, masz sytuacje trudne, walki i ty po prostu wieczorem, tak jak niektórzy przynoszą pracę do domu, nauczycielka przynosi wywiadówki do sprawdzenia, wywiadówki, kartkówki, zadania, facet w firmie ma zlecenia do wykonania, przynosi do domu, siada nad papierami i nieważne, czy wyśpi się, czy nie wyśpi, siedzi i ślęczy. Słuchaj, my powinniśmy tak robić ze słowem. Wali się, pali, rujnuje, ty po prostu musisz to robić. Musisz mieć słowo i nie kasety, fajne nauczanie. Tam pastor ze Strzegomia, on tak wyładował po prostu. Ach, normalnie, super jest, napiszę mu na Facebooku. Pastorze, jesteś luks normalnie. To ci nie pomoże w twoim życiu. To cię przeprowadzi na drugą stronę dnia lub tygodnia i powiesz sobie, ale mogła być kaszana, ale tak to fajnie powiedział, fajnie to ujął. Oczywiście Bóg uczy nas w zależności. Nie jesteś niezależny od zboru, tak? Słowo Boże jest nauczane w zborze, tak? Jesteśmy, przenikamy się, więc nauczanie zboże jest ważne jakiegoś pastora, ale to ci nie zastąpi. Nigdzie w torze nie znajdziemy takiego wskazówki takiej, będziesz chodził na wspólne spotkania z czytaniem Słowa Bożego. Nie ma tam. Nie ma tam takiego słowa. Tylko ty będziesz się uczył tego, wpajał i rozmyślał. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. To nie jest, wiesz, legenda, że żyli długo i szczęśliwie. Tylko, że żyli długo i szczęśliwie. I to nie jest tak, że będziesz rozważał we dnie i w nocy, Aniele Boże, stróże mój, ty zawsze przy mnie stój, tylko naprawdę we dnie i w nocy. Kiedy ostatnio w nocy studiowałeś, rozważałeś słowo? Znacie jakie pojęcie, pytanie retoryczne? Nocą, nocą i we dnie, i nocą i we dnie. Po prostu coś się zmienia. Widzicie, nasze życie jest słabe, bo nie ma słowa. Ja sam po prostu, wiesz, tak, było, mieliśmy tutaj, prawda, ten temat starszych, tak? Dwa tygodnie temu ogłosiliśmy wam na spotkaniu. Ktoś zasugerował, żeby tam może troszkę nauczania zrobić. Mówię, dobrze, troszkę nauczania. Ja biorę się za słowo. Mówię sobie, ale numer, nic nie wiem. Bo to, co wiem, to mi ktoś coś powiedział, a ja nigdy tego ze słowem nie skonfrontowałem. Nagle się okazuje, że w Nowym Testamencie najwięcej jest o starszych w Sanhedrynie i w Radzie Żydowskiej. I wszyscy większość starszych w Ewangeliach i w listach to są ci, którzy prześladują Jezusa. I sobie myślę, to proszę nie ustanawiać tych starszych. Ale studiuję dalej i się okazuje, że nie ma czegoś takiego, co uczą zbory w takiego konfliktu, czy mieć starszych w zborze, czy nie mieć starszych w zborze, bo wystarczy tylko wrócić do zależności od Żydów, żeby natychmiast cała definicja wyskoczyła. No ale jak Nowy Testament i Bóg Nowego Testamentu, to nie jest Stary Testament i Bóg Starego Testamentu, no to jesteśmy w ciemności. Okej? Okay? Więc po prostu słowo rozważaj dniem i nocą. Rozwiń swoje życie. Kilka na koniec i będziemy się modlić, a to będzie kontynuacja na następnych spotkaniach. Halleluja. Ucz się, ćwicz. Amen. Oh. Wiecie, narody sobie nie radzą. Wszystko drży w podstawach. Dlaczego narody sobie nie radzą? Dlatego, że nie zostało zastosowane słowo z Ewangelii Mateusza, ostatnie dwa wersety Mateusza. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie ich przestrzegać wszystkiego, czego was nauczyłem. Narody sobie nie radzą. Narody sobie nie radzą. Narody próbują ustanowić unie walutowe, unie gospodarcze, strefy wolnego się przemieszczania, koleje ekspresowe, autostrady, pomysły społeczne i socjalne na zażegnanie ubóstwa. I wszystko jest zrzucone na jakieś budowanie jakiegoś następnego systemu, następnej utopii. Ale nikt nie pochyli się nad słowem i nie pomyśli sobie, że normalne życie człowieka to jest uczciwa, ciężka praca, w bojaźni przed Bogiem, skupienie się na porządnym wychowaniu swoich dzieci na podstawie swojego Bożego Słowa, a nie popadając w obłęd edukacyjny, oddając swoje dzieci od jednej szkoły do drugiej i od jednego kursu rozwijającego i kółka zainteresowań do drugiego. I tu jest cały sukces narodu, koniec. Nie ma wyższej instytucji poza rodzinę. Aleluja. Psalm 119, 15, 14. Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy Twoje, jak z wielkiego bogactwa. Słuchajcie, to nie jest bajka. Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy Twoje, jak z wielkiego bogactwa. Po prostu wyobraź sobie. Dzisiaj wracasz do domu i dostajesz telegram. Umarł Twój wuj, o którym nie miałeś pojęcia w Teksasie. który po prostu zostawił po prostu parę tysięcy hektarów roponośnych i w tej rodzinie jest tylko po prostu 315 spadkobierców i wychodzi, że dostajesz, tak już po całym podziale, dostajesz 50 milionów dolarów. Dzisiaj po południu taki telegram. Wiesz, co się z tobą dzieje? Ty jesteś nienormalny przez następne parę miesięcy. Jesteś po prostu wywalony w kosmos. Ty nie możesz spać, nie możesz chodzić, nie możesz jeść. Ty myślisz, jak to wydać, ty myślisz, jak to zabezpieczyć, żeby tego nie ukradł. Myślisz, czy dobrze powiedzieć świadectwo w zborze, czy nie powiedzieć świadectwa w zborze na ten temat. Nagle zaczynasz myśleć o rzeczach, których nigdy w życiu nie myślałeś, bo jest to dla ciebie szok, że zostałeś umieszczony w tak nowej sytuacji, że po prostu ty nie wiesz, gdzie emocje włożyć, gdzie myśli i gdzie ręce. Się zastanawiasz, zostać z tą kobietą, nie zostać? Wszystkie możliwości. Tak, bo prawda jest taka, że jak mamy kryzys, to się zbliżamy do siebie. Jak mamy sukces, to nas wywala w kosmos. I teraz wiesz, i teraz wyobraź sobie, i tu jest napisane, że raduje się z ustaw twoich jak z wielkiego bogactwa. Jeżeli my będziemy studiować Słowo Boże, to my dojdziemy do takiego miejsca, jak do dziedziczenia wielkiego bogactwa. My będziemy o tym myśleć, rozważać, mówić o tym w naszym domu, mówić w naszej rodzinie. Wszystkich wokół zatrujemy tą myślą pozytywnie i to zmieni nasze życie i odniesiemy sukces. Ale tego nie zrobi za nas ani kościół, ani pastor, ani zbór. Nie zrobi z tego, na nas tego obóz charyzmatyczny, na którym złapiemy wiatr, chociaż zapraszamy na wiatrołap oczywiście. Ale to zmieni to, że po prostu cały się poświęcisz i pójdziesz w kierunku słowa i będziesz rozważał je dniem i nocą. Bo, bo nie ma klucza do sukcesu. Jest wiele odpowiedzi, wiele mądrości, która cała zawiera się w słowie. I twoje przestrzeganie i stosowanie prowadzi cię do tego. Amen. Także kochani, bądźmy wszyscy Żydami, ale tymi, którzy studiują słowo. I szukajmy Boga. I niech zejdzie zasłona z naszych oczu, żebyśmy poznali Boże ustawy, Jego mądrości, żebyśmy poznali Pismo Święte, żebyśmy poznali Biblię. Żebyśmy po prostu, jeżeli poświęcamy godzinę w tygodniu, żeby iść do doradcy w jakiejś dziedzinie i poradzić się go, czy w finansowej, czy w rodzinnej, czy w małżeńskiej, to przynajmniej kilkanaście godzin samemu uderz w ten temat i go przeoraj. Bo są po prostu, bo to jest ziemia obiecana twoja, do której, jeżeli nie będziesz przestrzegał tych ustaw, to nie wejdziesz, umrzesz na pustyni. Ale jeżeli wejdziesz i nie będziesz przestrzegał, to zostaniesz zaatakowany przez wrogów na swojej ziemi obiecanej i ostatecznie ta ziemia zostanie ci zabrana i znajdziesz się z powrotem w niewoli i w rozproszeniu w swoim życiu. Więc musisz nie tylko skorzystać z rady doradcy, ale musisz samemu zmienić całe swoje życie przez studiowanie słowa i pójście za nim. Amen. Amen. I powiem wam, że jakbym tak miał porównać moją satysfakcję z wczorajszych 3 godzin na biblijnej grupie uczniostwa z dzisiejszą 1 godziną kazania, to jestem bardziej zadowolony z tamtej grupy. Bo przez 3 godziny żeśmy bardzo pobieżnie zdążyli przejść Księgę Sędziów i Księgę Jozuego. Księgę Jozuego i Księgę Sędziów. Ale wiesz, kiedy ty czytasz to, to nagle zaczyna wyłaniać się obraz ludzi zależnych od Boga. Historia za historią. Wydarzenie za wydarzeniem. Oni wszyscy żyli, odnosili sukcesy i umarli po to, żebyśmy my czytali to i zmieniali nasze życie. Amen. Dzisiaj jest taka moda. O, ukazała się nowy życiorys Steve'a Jobsa albo jakiegoś innego po prostu wynalazcę Facebooka i czytamy klucze do sukcesu w naszej erze. To są dobre rzeczy, ale powiem, rzeczy są ponadczasowe, które są pniem, korzeniem i ziemią, na której rośnie nasze zwycięstwo. I to jest to. Amen. Powstańmy razem. Wiesz, ja nie wiem, jak ty to zrobisz, ale powiem ci, ja mam takie wrażenie, ja jak myślę o sobie, jak czytam słowo, to ja mam takie wrażenie, wiesz, ja żyję 25 lat na nowo w Chrystusie. Narodziłem się na nowo. Ale ja mam takie wrażenie, jak ja studiuję słowo, że ja nic nie zmieniłem w swoim życiu ciągle. Naprawdę. Naprawdę. Chociaż prawda jest taka, że pewnie zmieniłem. I gdybym nie zmienił, to bym tutaj nie stał i może by ktoś się... Także coś się tam zmieniło, ale ja jak patrzę na siebie i stawiam się w lustrze słowa, to ja sobie myślę, jeny, gdzie ja jestem jeszcze? Gdzie ja jestem? Ja po prostu, ktoś mi nadepnie na odcisk, ja dopiero po paru tygodniach się łapię, że to jest rzecz do załatwienia w moim sercu. Dlaczego ja się po paru tygodniach łapię? Dopiero jak tu jest powiedziane, jak ten początek, ten pierwszy werset, który czytaliśmy, nie, to był z księgi, z 8 rozdziału, tak? 8:4. Upokorzył cię i morzył cię głodem. Po paru tygodniach dochodzi do mnie, że ja muszę wybaczyć. Dopiero jak jestem umorzony głodem, jak jestem upokorzony przez Boga. Dlaczego? Bo nie miałem Jego słowa. A gdybyś to rozważał, gdybyś w tym mieszkał, to rzeczy najważniejsze byś robił szybciej, byś je dostrzegał, byś zauważał, byś mówił nie, tak, nie, tak, nie, tak. W tym momencie, kiedy cię napotykają, byś powstrzymywał swoją rękę od złego, swoją myśl, swoje oczy. To jest po prostu niesamowite. W ogóle zauważam, że jestem, im bardziej jestem zmęczony, tym bardziej jestem świętym człowiekiem. Fantastyczne. Zaczynają nas wyciągać na zewnątrz. Stąd. Ale to jest właśnie to. Upokorzył cię, umorzył cię głodem. No to wtedy jadłeś mannę. Oj, jadłeś mannę wtedy. Amen. To jest piękne. Mógłbym jeszcze długo mówić, oczywiście. Ojcze, dziękuję ci. Ojcze, dziękuję ci za twoje słowo. I Ojcze, proszę cię, niech się to wydarzy w naszym życiu. Studiowanie słowa, Ojcze. Nie ciągłe inspirowanie się, nie ciągle trzy pozytywne myśli, ale naprawdę zobaczenie rzeczy, jak one w Słowie wyglądają. Panie, tak mało jest słowa w zborze, tak mało jest słowa w grupach domowych, tak mało jest słowa w naszych domach. Nasze Biblie są tak piękne i tak bardzo niezniszczone, że aż wstyd. Panie, my mamy ten dostęp, Ojcze. Mamy dostęp do słowa w każdym czasie. Ojcze, prosimy cię, naprawdę, ukosz nas, upokórz nas, zmusz nas głodem, żebyśmy wrócili do prawdziwego pokarmu, jakim ty jesteś. Ojcze, proszę cię, żebyśmy wrócili do twojego słowa, tym, co wychodzi z twoich ust. Ojcze, proszę cię, w imieniu Jezusa Chrystusa. I niech nasze życie się zmienia. Boże, proszę cię, żebyśmy stawali się twoim ludem, twoim wybranym ludem, przez to, że idzie za twoim słowem, którym dałeś wybranemu ludowi. Ojcze, proszę cię i dziękuję ci za cały nasz kraj, Ojcze. I dziękuję ci za przemianę całego kraju. Dziękuję za przemianę narodu. Przez to, że ziarno jest siane na dobrej glebie i wyrasta na tej glebie. Ojcze, oddaję ci chwałę i wywyższam ciebie. Amen. Dobrze, kochani, nie wiem, czy na ten temat, ale będzie ciąg dalszy. Pewnie za tydzień, bo jestem za tydzień, więc zapraszam was. I naprawdę, słuchajcie, fajnie by było przyjść, żeby ktoś przyszedł i powiedział: pastorze, ale zanim zaczniesz głosić słowo, ja tu mam pytanie. Bo ja czytam słowo i ja tego nie rozumiem, co tu jest napisane. To jest normalne w kulturze żydowskiej. W zborze nigdy nikt nie przychodzi z pytaniem. Wszyscy idą do Google'a. Jeżeli idą, idą do książek, tak? Jeżeli w ogóle idą. Amen. Dobrze, przepraszam was. Słuchajcie, niech was Bóg błogosławi.